Witam serdecznie Państwa na kolejnej naszej gawędzie. Teraz słuchają Państwo hymnu Norwegii. Hymn Norwegii, o której będziemy dzisiaj jej niepodległości w rocznicę kolejną, jak zawsze, opowiadać. Tydzień temu była Grecja, dziś Norwegia. W tym momencie każdy, który towarzyszył tej pieśni, mógł zobaczyć góry, fiordy, lodowce, szczyty. Jeden z piękniejszych szczytów Europy, Trollveggen, droga troli. Wreszcie wspomnieć Ibsena i oczywiście Griega, który zilustrował muzycznie nam Norwegię. Norwegia stanowi kraj zewnętrzny Europy, kraj i państwo zarazem, o którym rzadko się mówi. I dzisiaj natomiast ciekawostką naszego spotkania, bo i takie powinny być, nie tylko rocznice poważne, nadęte czasem i skłaniające do jakichś głębokich przemyśleń, ale również rzeczy wesołe, rzeczy przypadkowe, bo mówiąc krócej, ciekawostki, choć prawdziwe. Otóż nie wiemy, czy książę Józef wiedział coś o Norwegii. Na pewno wiedział, że taka istnieje. Na pewno znał mapę, bo był dobrze wykształcony jeszcze w szkole rycerskiej, szkole austriackiej, gdzie operowano całą Europą, a nawet całym światem. Choć jeszcze z dużymi białymi plamami. Na przykład nie wiedziano, w jakich rozmiarach mieści się tak zwany południowy kontynent. Wyrysowywano jakieś ogromne obszary, potem się to wszystko okazało oceanem i schudło do postaci dzisiejszej Australii. To jest właśnie ten moment, kiedy Cook to opływa, kiedy rozchodzą się te wieści. Pamiętajmy, data odkrycia, a data dowiedzenia się o tym odkryciu przez Europejczyków, to są długie lata. To nie jest tak od razu. Ktoś to musi nanieść na mapę, ktoś pozbierać. To jak dzisiaj z procesem wydawniczym u nich też, a potem jeszcze zanim dotrze do ludzi, to tak 20-30 lat dopiero docierało. Istnienie Hawajów to dopiero XIX wiek w Europie dotarło, a przecież Cook zdążył tam zginąć w 1773. A zatem istnieją przypływy i odpływy wiedzy wzajemnej. Ale Norwegia daleko nie leży. Co ma wspólnego z księciem Józefem? Zapewne Norwegowie jeszcze mniej wiedzieli o księciu Józefie, a los ich połączył. I to los związany z niepodległością. Żartując, w pewnym sensie, a w historii jest to dopuszczalne, można powiedzieć, że niepodległość Norwegii sprowokował książę Józef. No ale jak? Swoją śmiercią. Najmniej, że tak powiem, zasłużony sposób, ale najbardziej skuteczny. Połączenie jest bowiem paradoksalne, ale jest. I możemy się tylko zastanawiać, na ile wpłynęło, jakie to odegrało znaczenie, miało znaczenie i odegrało rolę. Zacznijmy od puenty, czyli od samego księcia Józefa, który zdobi nam krakowskie przedmieście. Jego postawa rzymskiego wodza, imperatora, dowódcy całej armii, z gestem skłaniającym do wyższości, a jednocześnie łagodności, powstał na wzór Marka Aureliusza stojącego na pięknym miedzianym koniu. Pozłacany był kiedyś na Kapitolu Rzymskim. Odwołał się Thorvaldsen, twórca tegoż pomnika, do tradycji rzymskiej, a Polaków i polskie legiony właśnie poprzez nazwę skojarzył z legionami rzymskimi. Stąd toga, którą jest książę Józef owiany. No, jedyne, co ma po sobie samym, to są jego bokobrody, bardzo takie bujne. Ledwo przypomina samego siebie. Właściwie można by mówić o wpływach rzymskich, a spotkałem pewnego cudzoziemca, który pytał, czy w Warszawie stacjonowały legiony rzymskie i czy to jest ten cesarz rzymski, co tu u was był. No, dowiedział się, że nie, że mamy własnych rzymskich cesarzy, czyli wodzów naczelnych. Dlaczego nie w pięknym zresztą mundurze napoleońskim? No pasowałby jak ulał. Chodziło po pierwsze o niedrażnienie jednak złej części Rosjan, bo była i dobra część, która o księciu Józefie akurat jak najlepiej mówiła. A zatem wszelkie napoleońskie rzeczy byłyby z istoty antyrosyjskie i służyłyby pewnej propagandzie antyrosyjskiej. Ale z drugiej strony osiągnięto fantastyczny kompromis. Mianowicie odwołano się do archetypu. Archetyp to jest to pewien bezosobowy wzór, który pasuje do pewnych postaci. Taki jak metr w Sèvres jest archetypem wszystkich metrów i kilometrów na ziemi. Tak samo tu. Rzymski archetyp wodza duchowego łączy cechy militarne, polityczne, ale i duchowe. A więc panujący nad narodem. Czyli mówiąc krótko, zwierzchnik narodu. Za nim stoi cały naród. Mamy takich 7. Jest jeszcze 8, ale to już jest druga wojna światowa, ale nie ma więcej jakby. Przypomnę, żeby każdy z nas mógł tę plejadę. Plejada się wprawdzie z 5 składa, ale my mamy taką swoją polską plejadę złożoną z 8 wodzów naczelnych. Przede wszystkim Kościuszko, naczelnik, który go termin zastąpił dyktator. Naczelnik jest przewodnikiem narodu, a nie jego władcą. Oczywiście Kościuszko zastąpił króla. Król się spokojnie usunął, pozwolił. Dobrze, próbujcie chłopcy, jak tu dacie radę. W ogóle przestał się liczyć nawet na moment. Niemniej nigdy nie ośmielono się nawet podważyć majestatu króla i obchodzono się z królem niezwykle pieczołowicie. Nikt nie śmiał podnieść ręki ani tam dochodzić na nim jakichś swoich krzywd, czy próbować go degradować i tym podobne, a już nie daj Boże detronizować. To jest sakralna, to jest polityczna funkcja. Następnym jest właśnie książę Józef, czyli wódz naczelny i naczelnik zrywu napoleońskiego w Polsce. Dlatego, że od 1806 roku, kiedy wreszcie wypromowano w naszej świadomości drugie powstanie wielkopolskie, pamiętajmy, pierwsze było za Kościuszki, i nadano mu rangę narodowego, bo takie było, to odkrywamy, w którym zresztą książę Józef nie miał szczęścia wziąć udział, bo przebywał w Warszawie i został wyzwolony przez armię Murata. Ale natychmiast się zaprzyjaźnił z Muratem i stał się przyjacielem tego grona właśnie już funkcjonujących od roku marszałków, właściwie od 1,5 roku marszałków Francji, do którego potem został zaliczony. Następnie w 809 roku, gdy dochodzi do wojny z Austrią, no matecznikiem naszego księcia Józefa, on mógł przejść na stronę austriacką bez żadnego kłopotu. Austriacy by go feldmarszałkiem zrobili od razu. Walczy z Austrią i w imię księcia Józefa zrywa się potężne powstanie w Małopolsce, zwane Galicyjskim, ale sięgnęło aż za Leszczyk, tam wbito najdalszy słup graniczny, ale sięgnęło również ziemię, na które wtargnęli Austriacy, a więc Śródpolskę, Kujawy, aż pod Toruń, a również tak zwane powstanie zawiązała kolejno Wielkopolska, to już było trzecie wielkopolskie powstanie. Co ciekawe, nazwa powstanie właśnie się bierze z 1809 roku i nie była to nazwa, jak już to wcześniej mówiłem, dotycząca działań, czyli zrywu, bitew, no tego, co my rozumiemy, tylko były to oddziały. Normalne oddziały zawiązane w danym terenie, na przykład na Kurpiowszczyźnie, nazywano przyszło nad Wisłę powstanie kurpiowskie. No, możemy powiedzieć, że jak powstanie warszawskie sięgnęło Żoliborza, to właśnie nie. Przyszły oddziały kurpiowskie, zwane powstaniem, zawiązane, czyli takie, które powstały samorzutnie, zawiązały się i oto defilują na pole walki. A walka odbywa się normalna, wojna polsko, czy też warszawsko, jak ktoś żartował, austriacka. Natomiast na kanwie tej wojny, gdzie idą wojska austriackie w środek Księstwa Warszawskiego, rozgrywa się powstanie autentyczne już, gdzie zrywają się poszczególne miejscowości, wyzwalając zanim wojsko księstwa do nich dotrze. Tak było w Siedlcach, tak było w Lublinie i tak było w Zamościu, który wspaniała zresztą pani Żubrowa zdobyła z szablą w ręku, za co dostała Legię Honorową jako jedyna kobieta epoki napoleońskiej. A zatem mamy następnego przywódcę w trudno pozbierać w powstaniu listopadowym naczelnika. W związku z tym mamy naczelnika rządu. Jest nim książę Adam Jerzy Czartoryski. Jest jedyny, który łączy tych wszystkich dyktatorów, wodzów naczelnych, których tam było z 5 czy 7. Wreszcie mamy Edwarda Dębowskiego, który przewodzi rewolucji krakowskiej i powstaniu trójzaborowemu. Ludwika Mierosławskiego dla Wiosny Ludów, a więc powstania w Krakowie, powstania czwarte już powstanie, czy piąte wielkopolskie, bo w 1846 jeszcze był zryw. Wreszcie mamy powstanie styczniowe i naczelnika, czy też dyktatora Romualda Traugutta jako zwierzchnika całego zrywu. I na koniec naczelnik Józef Piłsudski, który jest z kolei zwierzchnikiem całego zrywu od 1905 roku po 1921. Trzech kolejnych zrywów polskich, które się tam rozegrają. Jakby jeden jakby jest jakby przygrywką, jakby takim zalążkiem. Potem mamy główny zryw w 18 roku, który nam przywraca Polskę i obrona tejże niepodległości w 20 i powstanie śląskie trzecie w 21. To jest cały cykl, którego patronem jest zwierzchnik Sił Zbrojnych i Państwa Polskiego Józef Piłsudski, przez młodzież nazywany JP1. No dobrze, to jest oczywiście w zestawieniu do JP2, czyli Jana Pawła II, następnego zwierzchnika dusz ludzkich, czy też koryfeusza naszej epoki. Ale księcia Józefa w tej sytuacji nazwano JP0, dlatego że po literze P ma literę O. I tak mamy trzech JP, 0, 1, 2, którzy tworzą nam trójce. Każdy na przełom wieków, 18 na 19, z 19 na 20 i z 20 na 21. A że 4 dni temu mieliśmy rocznicę śmierci JP2, to jak najbardziej możemy się odwołać do JP0. Książę Józef odegrał podwójną rolę w naszej historii. Pozbierał armię polską, postawił ją na bardzo wysokim poziomie. I wreszcie, w momencie wymarszu na Moskwę, Wojsko Polskie liczyło 110 tysięcy. Jeszcze jak dodamy litewską część, to będzie to prawie 120. Tyle tylko, że porozdzielane po różnych korpusach francuskich, no chodziło o to, że Polacy się dogadywali z Rosjanami i byli zorientowani w terenie. Z ludnością mogli, dość potrzebni byli. Sam Korpus Polski liczył prawie 60 tysięcy ludzi i defilował pod nazwą 5. Korpusu również w kierunku wschodnim. Z tym tylko, że cele Polski różniły się od celów Napoleona. Napoleon dążył do pokonania Rosji i to mu akurat nie wyszło. Skrewił jego brat Hieronim, który wypuścił armię Bagrationa, ta uciekła znowu dalej na wschód i tak dalej. I tak goniąc wchodził w pułapkę. Polski natomiast interes był postawić słupy graniczne. Nawet jest taka legenda, że kilku naszych dawnych legionistów niosło na plecach słupy graniczne, żeby je wbić tam, gdzie się kończy Rzeczpospolita. Oni wiedzieli wtedy, gdzie na rzece Polanówce, gdzie w 1634 podpisano rozejm z Rosją, czy też pokój, traktat już cały, pełny traktat pokojowy, w wyniku którego Smoleńsk został przy Białorusi, czyli Rzeczpospolitej. I tam właśnie chcieli je wbić i zakończyć sprawę. Odciąć Rosję od Europy, iść na południe, tam czekała Ukraina. I rzeczywiście zaszyfrowane dokumenty przechowywane w archiwum wojskowym, Archives de Militaire Français, w Paryżu przy hotelu Inwalidów, czyli kościele i w Pałacu Weteranów, można dotrzeć. Trudno jest je rozszyfrować, bo one są pisane specjalnym szyfrem, ale powoli dzisiaj z dzisiejszą aparaturą te szyfry mogą ulec deszyfracji i dowiemy się, jak wyglądała korespondencja księcia Józefa z Ukrainą, gdzie od czasu wojny w obronie konstytucji 1792, kiedy to stryj mianował swego bratanka wodzem naczelnym całej Armii Południowej, Armii Koronnej, ponieważ Litwa miała oddzielną i tam niestety był zdrajca Wirtenberg i ten całą armię poddał Rosji, a tutaj stawiła opór pod Zieleńcami, książę Józef wygrywa, tam również Kościuszko się odznaczył w końcowym w fazie bitwy. W związku był z tym znany był tamtejszym kozakom. Wiązali oni ogromną nadzieję z księciem Józefem. On się z nimi zbratał. Oni mu dali specjalną taką na pamiątkę kurtkę kozacką, zdobną zresztą, i nazwali atamanem. On był ich głównym atamanem. I tu jest zbieżność. Potrafił być dla nich Ukraińcem, będąc dla nas Polakiem, a jeszcze dla Austriaków był Austriakiem. Z tego prostego powodu, że jego matka była z rodu Kińskich. To był ród austriacko-czeski. I w tej sytuacji książę Józef namawia Napoleona. Wręcz, jak mówi jeden z adiutantów, padł na kolana i powiedział: Sir, nie chodźmy dalej na wschód. My Polacy tam już byliśmy, my to znamy, my wiemy, co tam jest. Nie da się tego podbić, tam są nieprzebrane przestrzenie, twoja armia nie przedrepcze tego wszystkiego suchą nogą. I zorientował się, Napoleon bardzo ciepło go traktował, tak trochę po przyjacielsku, był troszeczkę starszy od księcia Józefa, w związku z tym tak go klepał po ramieniu jak starszy brat, jak tych swoich braci, i mówił: dobrze, 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 wiem, że wy Polacy tu jesteście wielcy patrioci, ale chcecie mnie użyć do swoich celów. Natomiast ja mam cele francuskie, ja jestem przede wszystkim cesarzem Francuzów, a dla was jestem szczerym przyjacielem. I ja muszę dopaść tego cara, czy tego Kutuzowa. No wtedy Kutuzowa jeszcze nie było. Byli inni. Kutuzow się pojawi w momencie klęski pod Borodino. Wróci do łask. On został za Austerlitz ukarany odsunięciem przez cara Aleksandra I. I w związku z tym w pogoni za tym carem dopędził Moskwy. Problem klęski Napoleona, tak już przeskoczymy, polegał na tym, że Rosja nie tylko miała dwugłowego orła w herbie, ale i dwie stolice. I Napoleon zaatakował niewłaściwą. Gdyby poszedł na Petersburg, może by osiągnął jakiś cel. Zresztą niewiele mu brakowało, bo car gotów był natychmiast zawrzeć jednak jakiś pokój, Moskwę ocalić. Zabronili mu to i rzeczywiście przy jego nawet komnatach warowali przedstawiciele Prus. Prusy się chciały zemścić na Rosji i rzeczywiście Hardenberg, wysłannik pruski, pilnował, żeby car nie zawarł, żeby Napoleon wszedł w tę pułapkę, w którą zresztą wciągnął również Prusaków. Tutaj taka mała dygresja, że Prusy usiłowały się przeciwstawić Napoleonowi na początku 1918 roku i niewiele brakowało, dosłownie, no może nie minuty, ale godziny, żeby zamiast wyprawy na Moskwę była lutowa, też zimowa, wyprawa na Berlin, która by się na pewno skończyła katastrofą państwa pruskiego i jego rozbiorem totalnym. Nawet przygotowano pewne propozycje. Całą część połapską, która dzisiaj jest niemiecka, miał dostać książę warszawski, król Saksonii. I miał się stać królem sasko-połapskim. Taki związek połapski miał tam powstać, który by jeszcze Mecklenburgię włączał i tak dalej. Taki równorzędny z reńskim, ponieważ Mecklenburgia z Renem nie ma nic wspólnego. Natomiast po stronie wschodniej cały Śląsk, Pomorze i Prusy Wschodnie miały przypaść księstwu warszawskiemu, czyli Polsce, która już szykowała się do proklamacji odnowienia królestwa, powrotu Królestwa Polskiego. No, aż dech zapiera w piersi. U Sasów zachowały się nawet takie szkice, takie mapy. Mielibyśmy wtedy granicę na Odrze i Nysie. No, może na Nysie nie, bo ona należała do Łużyczan, ale na pewno na Odrze i dalej. I morał prosty, że nie udało się, mimo próby ze strony polskiej, sprowokowania, przyspieszenia konfliktu. 12 korpusów stało nad granicą księstwa do zaatakowania. Od Kłajpedy, Królewca, po Koźle i Opole. Pamiętajmy, że wojska polskie od 1806 roku stacjonowały w Głogowie, w Kostrzyniu i w Szczecinie, gdzie Szczecin powinien to jakoś upamiętnić, że nie byliśmy tam teraz po raz pierwszy, tylko mieliśmy tam od Krzywoustego już swoje emporium, a za Napoleona potwierdzone. Więc z całą pewnością ten teren już byłby w granicach odrodzonej Polski. Niestety dla nas Prusacy padli w ostatniej chwili na kolana i zaczęli przepraszać Napoleona, dogadali się, podporządkowali mu się dosłownie we wszystkim i oczywiście wszystkie te umowy złamali, gdy Napoleonowi podwinęła się noga. Zresztą im się nie dziwię, gdybym był w ich położeniu, pewnie bym tak samo postąpił. Natomiast patriotyzm pruski rzeczywiście się szalenie rozwinął. Królowa Pruska jest tego wspaniałym przykładem. Luiza, która zmarła zresztą wkrótce i stała się taką świętą protestancką dla patriotek, wiele kobiet, wielu Żydów również niemieckich w tym momencie staje się Niemcami, patriotami krajów niemieckich. Zaczyna się proces łączenia wokół Prus, które wracają do swojej roli koryfeusza, przestają być wyłącznie pruskie, zaczynają być niemieckie. Prusy tak nie do końca były Niemcami, bo to jest tak na pograniczu, więc podobnie jak Austriacy, mając Węgry, nie bardzo chcieli być tylko Niemcami. Takie rzeczy się, to jeszcze był czas, kiedy się dopiero kształtowały. Napoleon rozbudzi poczucie narodowe. No i tyle rozbiegu co do księcia Józefa. Prusy idą na Moskwę, Napoleon nie posłuchał księcia, co ma bardzo ważne znaczenie, będzie miało w przyszłości, i ruszył, próbując dogonić armię. Ostatecznie udało mu się pod Szewardino i nad Podmorzajskiem, a po stronie rosyjskiej była wieś Borodino. I tak się tą bitwę nazywa. Ona ma trzy nazwy. Po francusku jest nad rzeką Moskwą, bo tam rzeczywiście ta rzeka się zaczyna. Sur le Moscow. Po polsku to jest Morzajsk i tak jest na grobie nieznanego żołnierza. Po rosyjsku Borodino i tak się przyjęło. I czasami można trzy fazy tej bitwy też tak rozdzielić albo stworzyć z nich synonimy. I w trakcie tej bitwy Napoleon zarządził, aby piąty korpus księcia Józefa obszedł od południa siły rosyjskie i wyszedł na ich tyły. No i rzeczywiście korpus cały czas bitwy defilował gdzieś tam opłotkami przez lasy i pod taką wsią Uticą nagle wyszedł na krawędź lasu. Pojawiły się ogromne oddziały polskie ciągnące się na ponad 1,5 kilometra. Tyle tylko, że przed nimi zamiast wojsk rosyjskich ciągnęły dziesiątki tysięcy furmanek z rannymi żołnierzami do lazaretów wojskowych położonych gdzieś dalej. I nastąpiła konsternacja. No jak atakować rannych, atakować ludzi już cierpiących, atakować, mówiąc krótko, jeszcze nie było Czerwonego Krzyża, ale sanitarny odwód. To było wbrew honorowi. Tak się nie robiło. I książę Józef po prostu odmówił. Doszło do wyjątkowej sytuacji, którą tylko Rosjanie opisali w swoich pamiętnikach, że żołnierze polscy, oficerowie stojący na czele oddziałów, oni zawsze stali cztery kroki przed, salutowali cierpieniu Rosjan, a Rosjanie jak mogli, leżąc, siedząc, stojąc, odsalutowywali Polakom. Szczególna przyjaźń w obliczu cierpienia. I na tym potem bazowało przymierze z dekabrystami, bo wielu tych oficerów było właśnie z zawiązkiem Nowej Rosji, czyli Rosji Republikańskiej, czyli spisku Gwiazdy Północy, jak ją wtedy nazywano, a od nieudanego powstania w grudniu nazwano dekabrystami. Tak rzeczywiście na polu walki, kiedy zamiast się mordować, oddano cześć ludzkiemu cierpieniu. Walka o honor walką, ale gdy już ktoś jest ranny, jest rzeczą świętą. Miser sacra res. Res sacra miser, inaczej tłumacząc. Czyli człowiek cierpiący, człowiek mizerny, ale człowiek wymagający pomocy jest rzeczą świętą. Jego się nie zabija, ani nie bierze do niewoli. I w tym momencie Polacy naprawdę zyskali w oczach Rosjan i Rosjanie w oczach Polaków. Ta nić porozumienia wypłynie, kiedy armia polska zostanie oddana przez Napoleona Aleksandrowi I. Napisał krótko, przekazuję ci Polaków, dochowają ci wierności, jak i mnie dochowali. To wystarczy za całą dewizę. A z księciem Józefem związana jest inna dewiza, którą miał wypowiedzieć jego adiutant. To podał, czy jest prawdziwa, tego się w historii nie sprawdza. Jest pewna zasób legend, które streszczają dzieje. Jeżeli robią to prawidłowo, to mniejsza o to, czy wypowiedział, czy zamruczał, czy wykrzyczał. To pasowało do sytuacji. Książę Józef bowiem w bitwie lipskiej, przechodzimy już do momentu jego bohaterskiej śmierci, czwartego dnia bitwy osłaniał odwrót. już zostały złamane siły napoleońskie, trzeba było się wycofać z Lipska. Wyjeżdżały kolejne, odczepiały się oddziały, omijając miasto, i na zachodnim obrzeżu miasta zostawiony został pułk francuskich saperów, gdzie generał uciekł z tego miejsca, zostawiając dowództwo pułkownikowi. Pułkownik przekazał majorowi, major przekazał kapitanowi, kapitan porucznikowi, a porucznik, uciekając, przekazał sierżantowi. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że sierżant nie znał się na tym, czym się różni kozak rosyjski od krakusa polskiego. I kiedy zobaczył lance, czapki i na małych kucykach pędzących żołnierzy, no był przekonany, w tym zresztą kurzu bitewnym, który się wtedy dookoła toczył, że zbliżają się kozacy, i zgodnie z przykazaniem wysadził most Reisbrück, most nad Elsterą. Książę Józef zatrzymał wtedy, to akurat on był w tym szwadronie, i rozpoczęły się pertraktacje z Rosjanami. Rosjanie mówią, jak się podda, to będzie miał ten sam urząd, uratuje Polskę. I wtedy jako odpowiedź miał książę Józef rzucić: Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu go tylko oddam. I te słowa, naprawdę te słowa, powinny być pod pomnikiem księcia Józefa, bo streszczają jego życie. Rzucił się wtedy w nurt Elstery. Nie była to żadna głupota, ponieważ była to niewielka w sumie rzeka, miała może 8 metrów szerokości. Tyle tylko, że były ogromne opady. To się wszystko w strasznym błocie odbywało i rzeka była wezbrana. Ale w najgłębszym miejscu może po pachy sięgała. Koń się cały przecież nie zanurzył. I wtedy padł do dziś nierozpoznany, tajemniczy strzał. Ktoś niestety parę lat temu w okolicy 200. rocznicy wymyślił friendly fire, czyli no na pewno Francuzi do niego strzelili. Nie, nie jest prawdą. Francuzi po pierwsze to z tego całego chmury dymu po wysadzeniu mostu to w ogóle nie było widać. Po drugie już nie strzelali, oni mogli strzelać jak most był, ale jak wysadzili most, to nie było powodu. Się wycofali. W związku z tym nie było sensu, a wiemy, że książę Józef nie zginął przed wysadzeniem mostu. Więc zginął już jakieś 20 minut później, kiedy zdecydował się przeskoczyć po prostu tę rzekę razem z całym swoim szwadronem. Zresztą, jak wiemy, koniowi księcia Józefa nic się nie stało. Otóż strzał padł z tyłu, przestrzelił mu plecy, na co wskazują oględziny lekarskie, że wgłębienie materiału kuli, która mu rozerwała serce, wskazywało, iż strzelona została w plecy. Czy to był zdrajca, czy zabłąkana kula rosyjska? Bo rzeczywiście szwadron rosyjski wtedy strzelił do tych Polaków. Tego już się nie da rozstrzygnąć. Książę Józef padł na polu walki. Osunął się z konia i zanim utonął, nie miał nawet wody w płucach, to już nie żył. I woda porwała go aż 2 kilometry dalej po tych wszystkich deszczach. Szukano go kilka dni. Wreszcie w szuwarach zaczepiło się jego ciało, wydobyto, a koń pasł się, chodził sobie, że tak powiem, brzegiem. Woda mu sięgała do brzucha, może trochę więcej, i wydostał się na drugi brzeg, gdzieś przy płytszym, bo tu były dość oberwane te rzeczywiście trzeba przyznać, no dość strome, ale strome na pół metra. Dzisiaj nie ma tej Elstery, bo ją zabudowano, ale wypływa nieco wcześniej, można się jej przyjrzeć, i parę dziesiąt metrów za placem, gdzie jest pomnik księciu Józefowi poświęcony, ta Elstera, pamiętajmy, to jest biała Elstera, tam dwie Elstery płyną, żeby je nie pomylić. Można zobaczyć jej szerokość i jej wartość. No głębokości oczywiście nie zobaczymy. Ale to był wstęp. Wstęp do bardzo istotnej rzeczy. Otóż sława księcia Józefa niemal natychmiast rozeszła się w niemieckiej prasie. Wychwalano go na różne sposoby. Niezłomny rycerz Polski. Wtedy właśnie te słowa, które przytoczyłem, odegrały, były cytowane na różny sposób na, dziś byśmy powiedzieli, pierwszych stronach tamtejszych gazet. Kult księcia Józefa od października do listopada sięgnął apogeum. Całe Niemcy pieśni o nim układano, śpiewano, Duńczycy, Holendrzy. No w ogóle antologię można by zebrać w Europie najróżniejszojęzycznych wierszy na temat księcia Józefa, jego bohaterskiej śmierci, jego wierności, jego niezłomności, no i wreszcie patriotyzmu. To był taki, patrzcie, Polacy potrafią, my też możemy być patriotami. No i w tym momencie koalicja zadrżała. Mówi, jak to, mówi, my tu walczymy, to my mamy być chwaleni, a nie jakiś Bonaparte, nie jakiś Poniatowski, którego 3 dni przed bitwą, właściwie w pierwszym dniu bitwy, w uznaniu własnej pomyłki. Pamiętajmy, cesarz Francuzów, on był strasznie egoistyczny. No, w takim dobrym znaczeniu po prostu, no, rzeczywiście jego umysł przewyższał wszystko, co dookoła i on się nie mógł nadziwić tej durnocie. I mówi, to ma być zgodne z rozumem. Tu nagle przyznał, tak, Józek, miałeś rację. Prince Joseph, tu as raison. Ty miałeś rację. I dał mu, i wyraz tego, wyrazem tego było nadanie mu rangi marszałka. Oczywiście, gdyby nie zginął, byłby jednym z najbardziej ozdobnych, ale przez śmierć, marszałków Francji. Ale przez śmierć stał się jeszcze bardziej. Stał się w zasadzie marszałkiem wszystkich bohaterskich dowódców. Marszałkiem Polski. Marszałkiem wszystkiego, co w Europie było. Przez śmierć trafił do czegoś, co w XIX wieku nazywano apoteozą. Tego nie mogli znieść wrogowie i koalicjanci. Zaczęli szukać antymarszałka. Takiego marszałka, który zdradziwszy Napoleona, zasługiwałby na jeszcze większy splendor niż ten oto wierny do końca, co zginął w nurtach Elstery, ale jego sława nie zatonęła. Posłuchajmy pieśni norweskiej. To były fiordy. Evikait, wspaniała piosenka, która zdobyła drugie miejsce. No gdyby nie Irlandia, która wtedy wykaszała wszystkie pierwsze miejsca, to pewnie byłaby również... No ale nie wypadało, żeby w Oslo wygrali Norwegowie, więc tutaj Irlandczykom odstąpiono miejsce i Amber Queen ze swoim Voice of Future przeszła jako pierwsza, a Andreasen pokazała nam fiordy Norwegii. Ale co ma wspólnego Norwegia z księciem Józefem? Ano właśnie. Jesteśmy blisko rozwiązania tej zagadki. Otóż koalicjanci, czyli przypomnijmy, Rosja, Prusy, Austria jeszcze nie, bo ona się dopiero namyśla, ale już pod Wiedniem się stawiła, to już jest. Oczywiście Anglia, która to wszystko finansuje i nagle dołącza do tego Szwecja. Szwecja wysyła korpus, korpusem dowodzi książę Karol. Pytanie tylko, kto to jest ten książę Karol? Otóż jest to nie mniej, nie więcej, a szwagier brata napoleońskiego, Józefa Bonaparte, niejaki Jan Baptista, Charles Baptiste, przepraszam, nie Charles, tylko Jean-Baptiste Bernadotte, marszałek Francji. Marszałek, który był w ciągłej opozycji do Napoleona, z jakiegoś powodu go nie lubił. Napoleon w młodości zaprzyjaźnił się, a potem nawet zaręczył z siostrą żony swego brata, z słynną Desiderią Clary. Julia Clary wyszła za Józefa, a Desideria przykleiła się do Napoleona. Ale po jakimś czasie miał jej dosyć i elegancko ją pożegnał, rozstał się z nią. Trudno powiedzieć już dziś dlaczego, ale żeby dziewczyny nie zostawiać na tak przysłowiowym lodzie, poprosił swojego, powiedzmy, kolegę po fachu, bo było to jeszcze w czasach republikańskich, właśnie Jean-Baptista Bernadotta, żeby ją poślubił. I nieoczekiwanie Desideria Clary została panią Bernadotte. Z czasem Bernadotte za ów faworawansował do marszałka Francji. Pani Desideria została marszałkową. Jako marszałek i ambasador został w 1811 roku przed agresją na Rosję wysłany do Szwecji, gdzie przyjęto go z wielkim namaszczeniem. Szwedzi łamali tam blokadę kontynentalną, na tle której, na punkcie której Napoleon miał istnego bzika. Rzeczywiście i za to Polska płaciła ogromną cenę, bo chodziło o to, żeby Rosja też w tej blokadzie uczestniczyła. Rosja straszne straty ponosiła, nie miała gdzie zboża sprzedawać. W związku z tym w końcu złamała tą blokadę i Szwecję chciała pociągnąć za sobą. Wtedy Szweci zmienili nagle swoją orientację i przeciągnęli Bernadotta. Bernadotte, niczym Judasz, zdradził Napoleona. Stał się nie tylko przeciwnikiem, ale nawet wrogiem. Został mianowany następcą tronu przez umierającego, czy już odchodzącego Wittelsbacha, który nie miał synów. W związku z tym zapoczątkowałby nową dynastię, co zresztą się stało we Szwecji. Wyposażony w 30-tysięczny korpus, wysłany został do Europy, jak mówią Szwedzi, czyli przez Bałtyk i przez Mecklenburgię, Brandenburgię stawił się pod Lipskiem i był kontrapunktem dla księcia Józefa, wiernego do końca. I zaczęto jego wychwalać. No ale słuchajcie, przy księciu Józefie, powiedzmy sobie od razu, ów Bernadotte to nawet szans nie miał. Szczególnie, że ciągle mylono jego książę Karol, książę następca i tak dalej, z imieniem marszałka, które wszyscy świetnie znali. Ostatecznie nie było żadnego sposobu na dowartościowanie zdrajcy, bo to jednak się kłóciło z etosem Europy. No, takich ludzi się nie opiewało w pieśniach, nie pisało się wierszy. Legenda była raczej czarna. Tym bardziej, że Bernadotte, stanąwszy już po stronie koalicji, zwrócił się oficjalnie do cara Aleksandra. Czy ten by nie zechciał oddać Szwecji z powrotem Finlandii, którą zabrał mu w 809 roku, no właśnie za karę, za to, że złamała tam blokadę. A car odpowiedział krótko, nie zechciałbym. I nowy książę Karol, czyli dawny marszałek Bernadotte, został ośmieszony. Rzeczywiście zaczęto nawet dowcipy opowiadać, jak to imperator Rosji zbył, spłukał, że tak powiem, byłego marszałka, a obecnego księcia, nowoksięcia, jak o nim mówiono, Neue Prinz, i wokół niego powstała taka bardzo nieprzyjemna aura. Postanowiono ją jakąś przełamać. I w tym momencie, co chwila spotykała się Rada Koalicjantów, Rada uchwaliła, ponieważ Dania zwróciła się z prośbą o pokój, że wynagrodzi Szwecję Danią. No ale samej Danii to oddać nie można, ponieważ tam był król duński, jak nie Chrystian, to Fryderyk w owym czasie, bo tak na przemian oni byli. W związku z tym, zawierając traktat w Kilonii z Danią, a to już był 14 rok, właśnie po tym apogeum uwielbienia dla księcia Józefa i, no co tu kryć, czarnej legendy księcia Karola, zażądano od Danii oddania Norwegii. Norwegia od czasów Unii Kalmarskiej stanowiła wspólne królestwo z Duńczykami. Ale ponieważ Norwegię nawiedziła i czarna śmierć w 1348-9, ona się tam dwa lata ciągnęła, jak i potem głód był ogromny, Hanza to wywołała, odcinając taki trochę sztuczny głód, i za to Norwegowie byli wrogami Niemiec jakiś czas i do dziś są. Natomiast Norwegia straciła ludność w dużych ilościach. Tam już mieszkało raptem niecały milion i nie była w stanie być odrębnym królestwem. Stąd po prostu stała się częścią monarchii duńskiej. Jak to mówiono, za morzem. Południe Norwegii do dzisiaj mówi językiem praktycznie wersją duńskiego, północ, normal, mówi językiem dopiero dawnych wikingów, językiem fiordów. Tak, dwa języki tam właściwie i dwa hymny. Jeden narodowy, który dzisiaj na początku słyszeliśmy, drugi hymn królewski, który jest identyczny w melodii z hymnem brytyjskim Boże chroń królową. Tutaj oczywiście króla. I w tej sytuacji Duńczycy, gdy się zorientowali, że jednym z warunków będzie oddanie w pacht, czyli w dzierżawę Szwedom Norwegii, żeby dowartościować owego księcia Karola, z którego się Europa śmiała, żeby pokazać, proszę bardzo, on jednak Szwecję powiększy dwukrotnie i w oczach samych Szwedów, żeby nabrał walorów, postanowiło uprzedzić sytuację. Oto syn królewski, Krystian któryś tam, popłynął błyskawicznie do Christiani, dawnej stolicy, która dzisiaj ma nazwę Oslo, to jest to samo miasto, i natychmiast 17 marca, a więc dwa tygodnie temu mieliśmy rocznicę, 1814 roku, zebrał się Storking, czyli parlament, i proklamował niepodległość Norwegii. Natychmiast zarządzono mobilizację i obronę ojczyzny. Król przybrał imię Haakona, starożytne imię, tam odpowiedni numer, bodajże szósty wtedy, i stanął na czele i narodu, i armii w obronie jego niepodległości. Niemal natychmiast Norwegia musiała przejść do walki o tę niepodległość. No tak jak Polska w 18, z 18 wpadła w rok 20. Tyle tylko, że tu trwało to trochę krócej. Po klęsce lipskiej, śmierci księcia Józefa i ogromnym apogeum jego sławy, w Europie, głównie w Niemczech zresztą, zaczęto za ogromne pieniądze szerzyć, może nie kult, ale popularność Jean-Baptista Bernadotta jako księcia Karola, wybawiciela, jednoczyciela Skandynawii, nawet mówiono, że to jest przyszły król całej Skandynawii, co oczywiście było już nadużyciem, bo Danii została jeszcze Islandia, a Finlandię już zagarnęła Rosja, więc zostały się tylko te dwa kraje Półwyspu Skandynawskiego. Do całej Skandynawii było jednak daleko jeszcze. A przy tym, jak wiemy, był rozdział tradycji. To jednak nie był Skandynaw i odrodzenie narodowe, które nawiedziło Norwegów, wyraźnie dystansowało się od dynastii Bernadotów, która po Karolu XIV, gdy już zmarł Wittelsbach, tam Gustaw któryś, przejęła władzę, przejęła tron, nie władzę. Władzą jednak był parlament w Szwecji. Otóż nie minęły dwa miesiące, jak Szwecja dokonała agresji. Korpus został wycofany z Europy, przeprawił się z powrotem do Malmę, do Lund i stamtąd podefilował podbijać norweską ziemię. Ale norweską ziemię nie jest łatwo podbić. Doszło do co najmniej czterech bitew, przynajmniej tyle jest mi znanych. Nieważne już jakie są to nazwy, ale były to bitwy w dolinach, którymi schodzili w dół Szwedzi, które wygrała Szwecja. Przepraszam, cofam, które wygrali Norwegowie. Które przegrała Szwecja. Choćby dlatego, że odcięci byli od zapasów, tam to była wiosna, więc tam przeprawianie tego wszystkiego przez góry nie było takie łatwe. Norwegowie obwarowali się w kilku, tak jak w wąwozie z Somosierra kiedyś i z armat potrafili jednak stawić młoda armia. To jest patriotyzm. Norweski się wtedy właśnie rodzi. Młoda armia stawiła opór, ale dalszy opór groził dalszymi konsekwencjami. No i wtedy zaczęły się rozmowy, dyplomaci ruszyli do dzieła. Jak wiemy, dyplomacja jest przedłużeniem wojny, a wojna przedłużeniem dyplomacji. I doszło do kompromisu. Norwegowie się poddali. Stwierdzili, no trudno, jak cztery razy, do czterech razy sztuka, jak przegramy, to będzie okupacja, będzie jeszcze gorzej. W związku z tym zgodzili się na mariaż ze Szwedami, ale na zasadzie Unii. Spisano tę Unię, ona nie była oczywiście równoprawna, gorzej niż Węgry przy Austrii, nie lepiej niż, jeszcze gorzej niż Szkoci przy Anglii, tworząc Wielką Brytanię i tak dalej. Zabrakło wspólnej nazwy. Stąd też na mapach z tego okresu pojawia się Królestwo Szwecji i Norwegii. No, Szwecja wymaga protokół, aby wymienić jako pierwszą, no bo w końcu to król Szwecji miał objąć tron Norwegii, a syn króla norweskiego, duńskiego, a król Norwegii proklamowany, z powrotem wrócił do Danii i tam został następcą tronu. Otóż w tej sytuacji Norwegia stała się subpaństwem. Choćby na mapie był ogromny problem, bo jak wspomniałem, najpierw trzeba było wymienić tą dominującą Szwecję, ale wtedy wypadała ta nazwa na terenie Norwegii. A drugi człon i Norwegii wypadała na terenie Szwecji. Odwrotnie nie pozwalał protokół. W ten sposób nie pozwalała geografia, więc stworzył się bardzo duży problem. W ogóle nie pisano, albo wzdłuż półwyspu takie mapy XIX-wieczne mają niemieckie czy francuskie, Royaume de Suisse, Norvégie, etc. No, Brytyjczycy też mieli z tym problem. W końcu już gdzieś od połowy XIX wieku się po prostu mówiło Królestwo Szwecji. I za całym kolorem zamalowywano również Norwegię. No, tak jak w naszej mentalności Szkoci to Anglicy, a jacyś tam Katalończycy to Hiszpanie, dokładnie ten sam, a Finowie to Rosjanie. A Polacy to Rosjanie oczywiście, bo na tej samej mapie to było tak oczywiste dla Brytyjczyków, że nie bardzo wiedzieli, co ten Rosjanin Piłsudski chce od swojej ojczyzny i dlaczego jest separatystą. No, taka była mentalność owych czasów, a taka jest nasza w stosunku do Katalonii. Norwegia jednak zachowuje pewną odrębność. Przede wszystkim posiada ogromną flotę rybacką i wymaga od Sztokholmu, żeby pozakładał konsulaty morskie, które by broniły interesów wielorybników, które były bardzo zagrożone przez głównie Stany Zjednoczone, ale i brytyjską flotę. Tego obowiązku nie wypełniła Szwecja, a przynajmniej się ociągała bardzo mocno. W końcu przebrała się miarka i w okresie ponownego ruchu rewolucyjnego, który przeszedł przez Europę w 1905 roku, Norwegia zerwała Unię ze Szwecją. Oczywiście doszło do krótkotrwałej wojny, w której Norwegowie tym razem już bez pudła wystrzelali Szwedów, już na samych przełęczach i potwierdzono rozerwanie. No dobrze, rozliczyły się te dwa państwa. Znów przyjechał syn tego niedoszłego króla Norwegii, tego krótkotrwałego króla Norwegii, którego się czci zresztą w Norwegii jako pierwszego jej nowożytnego króla po czasach oczywiście bohaterskich, średniowiecznych. Przypłynął i został królem Szwecji, królem w Norwegii. Zawarto układ z Bernadotami. Podzielono nawet Nagrodę Nobla. Ponieważ było to już po 1900 roku, kiedy ją ustanowiono, cztery pierwsze nagrody przypadły Akademii Sztokholmskiej Szwedom, a piąta nagroda pokojowa przypadła Akademii i Parlamentowi w zasadzie Norwegii w Oslo, któremu nadano właśnie ową staro-norweską nazwę. I od 1905 roku Norwegia jest odrębnym państwem w Europie. No jak zatem uporządkować tę niepodległość? Norwegowie w swojej tradycji, w swoim poczuciu patriotyzmu mówią twardo. Nasz Dzień Niepodległości jest 17 marca 1814 roku. Tam nas trzeba widzieć jako niepodległych. No dobrze, ale co kiedy wyście byli prawie cały wiek podlegli? No tak, w 1905 roku odzyskaliśmy suwerenność. Można to porównać do PRL-u, i 89 czy 90, jak chcą niektórzy, roku, suwerenność naszej ojczyzny Rzeczpospolitej. To samo tam. Pamiętajmy, że niepodległość rzeczywiście jest stopniowalna. Od autonomii, od samorządu autonomii, poprzez odrębny byt polityczny, zwany potocznie niepodległością, ale ta niepodległość może być podległa, jak za PRL-u. I wreszcie suwerenność, czyli pełna niepodległość. Tak zatem Norwegia pojawia się na mapach Europy, nie tylko Europy. Bo od razu pierwszym i potężnym sukcesem Norwegów, którzy świeżo stanęli na własnych nogach i już na własny rachunek zaczęli żyć, było zdobycie bieguna południowego. Cel wszystkich wypraw w owym czasie, ponieważ północny już Robert Peary zdobył w 1909. Tam zresztą niedaleko było od Grenlandii. Nie wiadomo do dziś, czy on go w ogóle zdobył, bo nikt tego nie był wtedy w stanie sprawdzić. To biegun południowy był o wiele trudniejszy. I ruszyły na przemian dwie wyprawy. W 1911 od części afrykańskiej wylądował Amundsen ze swoją wyprawą i w sanie zaprzężone w psy, co się okazało fantastycznym wynalazkiem na owe czasy. Psy ciągnęły swoją własną karmę i plus oczywiście wszystkich innych, którzy stawali na płozach tych sań i pędzili przez Antarktydę. A Robert Scott od strony Pacyfiku próbował najpierw kucykami, czyli takimi osiołkami, które natychmiast padły, oraz próbowano pierwszym mechanizmem, pierwszym samochodem. Przywieziono takiego potężnego, niemal czołg, samochód, który oczywiście natychmiast zamarzł. Ostatecznie cała ta wyprawa z Robertem Falconem Scottem ruszyła na piechotę. Tragedia polegała na czym? Że dotarli na biegun miesiąc po Amundsenie i zobaczyli już flagi i list nawet Amundsen napisał: drogi Robercie, wybacz, że cię wyprzedziłem, ale takie są prawa polarne. Musimy wracać, zostawiliśmy to i to. Przekaż, gdyby ktoś z nas nie wrócił, przekaż o nas wiadomość. Oczywiście, już jak wiemy, nie wrócił Robert Scott. Wracając, kolejno chorowali jego członkowie, żadnego nie chciano porzucić. Jeden zmarł, drugi dostał pomieszania zmysłów, uciekł po prostu i gdzieś zamarzł w Antarktydzie, w Zawiei, a trzech ostatnich zaledwie kilometr od składu żywności zamarzli i zostali zawiani burzą śnieżną. Odkryto ich w następnym roku. Sława Norwegii sięgnęła szczytu. Norwegia zaistniała wśród niezależnych, niepodległych, suwerennych państw świata. Nie brała udziału w pierwszej wojnie, aczkolwiek jej kablami przerzucano wiadomości do Ameryki. W odróżnieniu od Szwedów, którzy sympatyzowali wyraźnie z Niemcami, tworzyli jakiś taki blok pangermańskich. Norwegowie się od tego dystansowali, trzymali się Belgii, przepraszam, Belgii też, bo Belgia była najbardziej pokrzywdzona, taką rolę Polski trochę spełniała w pierwszej wojnie, napadnięta, była jedna z pierwszych, ale również spełniała, trzymała się Danii. A Dania miała na pieńku z Niemcami, które jej wyrwały południowy obszar Szlezwiku i to taki, który zamieszkiwali wyłącznie Duńczycy. Ostatecznie Dania odzyskała część Szlezwika, bo zrobiono tam kulturalny i przyzwoity plebiscyt, a Norwegia wytrwała w obozie alianckim. W II wojnie została napadnięta, wspaniała partyzantka tam się rozwinęła, potrafiono pozbawić Niemców ciężkiej wody potrzebnej do broni nuklearnej. Ostatecznie wysadzając statki przewodzące przez Telemark, filmy bohaterowie Telemarku to pokazuje dość wiernie zresztą, ostatecznie doczekali wyzwolenia w 1945 roku. W ostatnich dniach wojny, dokładnie 5, 6, 7 lipca lądują samoloty alianckie i poddaje się cały korpus. Norwegia powraca jako niepodległe, suwerenne, okupowane, acz wolne wewnętrznie ze wspaniałą partyzantką. Zresztą powstanie wybuchło tej partyzantki Heukingów, którzy rozbroili na północy Niemców i dopadli słynną dywizję Lapland, która poprzez Laponię atakowała Rosję, a potem się wycofywała i z którą Finowie walczyli, która straszliwie spustoszyła i wymordowała w dużej mierze Rouvaniemi. Mówiono, że Niemcy nawet świętego Mikołaja rozstrzelali. Część przez Szwecję, część przez fiordy wydostała się do Norwegii i tam zostali rozbrojeni. Norwegia jest częścią NATO, nie jest częścią Unii Europejskiej. Norwegom się nie podoba w Unii. Co chwila jest plebiscyt i co chwila jest odpowiedź odmowna. Norwegia dzisiaj stanowi jeden z ważnych krajów, szczególnie dla Polaków. Północ się szalenie wyludniła, 3 miliony Norwegów nie są w stanie zaludnić tak ogromnego obszaru, większego od Polski, gdzie mamy 40 milionów. W związku z tym z północy już dawno Norwegowie zjechali na południe, gdzie jest ciepło, miło i przyjemnie, a na północ emigrują Polacy, zaludniając tak zwany Finnmark. No i tu ostatnia rzecz, ostatnia wiadomość. Norwegowie stali się obrońcami Lapończyków. W 1980 roku wspaniały zresztą gitarzysta i pieśniarz Kürzberg zaśpiewał Sami Ötnad, czyli pieśń o Lapończykach, którzy bronią, samach, którzy bronią swoich pastwisk, gdzie chciano im zbudować potężną tamę na fiordzie, która by zagrodziła drogę reniferom. I w trakcie spektaklu wkracza Lapończyk, śpiewający wspaniały Matti Ussa, który śpiewa takie zawołanie lapońskie. I Lapończycy w ten sposób wkraczają na arenę Europy. Od tej pory nie sposób ich pominąć i ich problemów. Norwegia, Laponia, kraje wolności na północy od nas. Dziękuję Państwu za uwagę i jeszcze raz proszę, wpiszmy sobie tę Norwegię jako część naszej europejskiej ojczyzny. Dziękuję.
Wolna antena. Radia Wnet.